Piotr
Borlik. Babie lato. Słowo klątwa zawsze kojarzyło jej się z czymś mrocznym i ponurym. Powtarzane przez starszych historie pełne strzyki, upiorów zwykle działy się w ciemnościach, kryjówce dla plugastwa wszelkiej maści. Gdyby miała opisać przeklętą wioskę, z pewnością nie szczędziłaby porywistych burz zrywających strzechy, wyłażących z jeziora utopców, czy demonicznego śmiechu południc, rozrywających pazurami ciała nieszczęsnych ofiar. Tym bardziej nie dawała wiary słowom guślarza, upatrującego przyczyny słabych plonów w gniewie bóstw. Cóż to bowiem za gniew, okazany pod postacią błękitnego nieba i wyjątkowo ciepłych dni? Trzeba jeszcze bardziej zdenerwować bogów, to może miast w śnieżyce, nie pozwalające otworzyć drzwi do chałupy, zima będzie obfita w kwitnące kwiaty, a ptaki nie opuszczą swych gniazd, by podróżować do odległych krain. Jednak sława pokornie spuściła oczy ku ziemi i zachowywała te myśli dla siebie, gdy guślarz uroczyście przemawiał do mieszkańców sioła, entuzjastycznie kiwających głowami. Dla świętego spokoju przed chałupą wbiła widły w ziemię zębami do góry i wraz z pozostałymi obeszła pola, uderzając drewnianą chochlą w żeliwną patelnię. Nie, żeby nie była bogobojna, po prostu nie rozumiała, jak takie zachowanie miało ułaskawić planetnika, by zesłał deszczowe chmury. Walenie w garnek i stawianie wideł w żadnym wypadku nie mogło równać się z porządną, krwawą ofiarą z cielaczka, jak jej to opowiadała babka, lub poświęceniem ziarna czy miodu. Wszak o upodobaniu sług Peruna władcy nieba do konkretniejszych podarków wiedzieli wszyscy. Ale niewiasta winna swoje miejsce znać. To też zrobiwszy wszystko, co konieczne, by nie posądzono jej o zaniedbanie względem bóstw, wróciła wreszcie do pracy. Szeroka spódnica w kolorze piasku, uszyta z grubego lnu, w sam raz nadawała się nad rzekę. By nie złapać od wody jesiennego kataru, kobieta narzuciła na koszulę burą chustę ze zgrzebnego materiału. Drugą zaś, znacznie mniejszą, lecz delikatną i zdobną w kwieciste wzory, obwiązała głowę. Przed izbą czekała już spora balia, w której leżał stos wcześniej wyługowanej odzieży. Dawniej w dźwiganiu prania pomagał jej Niestek, zabawiając po drodze historiami, słodząc pięknymi słówkami. Teraz pewnie szedłby sam, podczas gdy ona usypiałaby córeczkę, która... Nie myśleć ci o tym, kobieto, skarciła się na głos. Zmieszkać zaraz będzie, a ty myślami wracasz tam, gdzie nie trzeba. Wzięła głęboki wdech i dźwignęła drewniane naczynie. Przyzwyczajone do pracy ramiona nie protestowały, lecz plecy nie były już tak wyrozumiałe. Co jej po krwisto-czerwonych koralach na szyi, co po zdobnych chustach, kiedy chłopa w izbie brak. Noc w noc przewracała się w łożu z boku na bok, nie potrafiąc znaleźć wygodnej pozycji, która nie uraziłaby obolałego od wysiłku grzbietu. Zacisnęła usta i ruszyła nad rzekę. Do pokonania miała prawie dwie staje i wiedziała, że nie da rady dojść z tym ciężarem, nie zatrzymując się choćby na chwilę. Mijając chatę Niedara, usłyszała jeszcze guślarza wykrzykującego kolejne mądrości przed mieszkańcami sioła, którzy najwidoczniej nie mieli wiele do roboty. — Kara to za wasze lenistwo! — wyrokował, wymachując w powietrzu powykręcaną sosnową lagą. — Swą gnuśnością sprowokowaliście gniew, który może być jeszcze okrutniejszy. Tylko nieliczni wyjdą z tego cało, tylko ludzie obdarzeni prawdziwą wiarą. Sława parsknęła pod nosem, widząc, jak stara miłochna załamywała ręce i kiwała siwą głową, aż jej warkocz na plecach podskakiwał. A i pozostali robili wielkie oczy, słuchając z przejęciem. Nie cierpiała tego człowieka. Wszyscy jedli mu z ręki, podczas gdy on potrafił tylko krzyczeć i grozić palcem. Gdyby mieli w siole porządną szeptuchę, jak jej babka, już ta by mu pokazała. Powoływał się na wiedzę przodków i moc natury. Jednak nie znał się na ziołach czy starych obyczajach. Kiedy przyszło co do czego, nie udzielił pomocy Niestkowi. Taka wola bogów, stwierdził, stojąc nad pogrążonym w gorączce mężczyzną i patrząc na niego jak na padniętą kobyłę. Moja moc nic tu nie może poradzić. Pogódź się ze swoim losem, dziecko, bo spotka cię podobna kara. Spojrzał na nią srogo, pogroził palcem i wyszedł z izby, za nic mając błagalne prośby. Nie uśmierzył nawet bólu. Nie zrobił nic, co mogłoby mu pomóc. Gdyby wiedział, do czego wówczas ją zmusił, gdyby tylko zdawał sobie sprawę, do czego się posunęła, by skrócić cierpienie ukochanego. Oj tak, z pewnością znalazłby wtedy winną suszy. Bogowie doczekaliby się krwawej ofiary. Woda w rzece była lodowata. Sława niemal straciła czucie w dłoniach, które stały się sino-czerwone, a wciąż pozostała połowa bali prania do wypłukania. Przyłożyła do ust zdrętwiałe palce, próbując ogrzać je oddechem. Nie mogła sobie pozwolić na więcej. Ponaglało ją słońce chylące się ku drzewom, wszak musiała jeszcze oporządzić zwierzęta. Zgarbione plecy doskwierały coraz bardziej, promieniując bólem od krzyża do łopatek. Mimo to chwyciła zgrabiałymi dłońmi kolejną spódnicę i zanurzyła w rzece. Im szybciej się z tym upora, tym szybciej odpocznie. Wbiła wzrok w mokry materiał, wsłuchana w szemranie wody i śpiew ptaków harcujących w pobliskiej kępie olszyny ocieniającej brzeg. Nagle zdziwiona podniosła głowę, czując wilgoć na policzku. Spojrzała ku górze. Na niebie, wciąż jeszcze jasnym i błękitnym, nie dostrzegła najmniejszej nawet chmurki. Dziwne. Mogłaby przysiąc, że spadła na nią kropla deszczu. Po chwili jednak wzruszyła ramionami i wznowiła pracę. Najwidoczniej sama chlapnęła wodą z rzeki. Wszak to niemożliwe, aby czary guślarza zadziałały tak szybko. Coś się zmieniło. Przez dłuższą chwilę nie potrafiła stwierdzić, co dokładnie. Ale w końcu się zorientowała. Ucichł śpiew ptaków. Przy brzegu latało ich zazwyczaj pełno, aż do zmierzchu. Lecz teraz słyszała jedynie szmer płynącej rzeki, chlupot wody i cichy szelest. Skąd dochodził ten dziwny dźwięk? Lekko poirytowana, acz zaciekawiona, podniosła wzrok na przeciwległy brzeg. Błękitne oczy... Niestek zawsze mówił, że przy jej złotych włosach wyglądają jak polne chabry. Rozszerzyły się lekko, gdy zastygła w bezruchu. Po drugiej stronie rzeki rozciągały się łąki, często podmakające wiosną, teraz upstrzone makami. Lecz to nie czerwone kwiaty przykuły uwagę kobiety, a zwiewne pajęcze nici przelatujące tuż nad nimi. Nie czuła już chłodu wody ani bólu palców, a jej głowę wypełnił szelest. Jak w transie przyglądała się srebrzystym, niemal przezroczystym włóknom powoli szybującym w powietrzu. Czuła ich lekkość, gdy poddawały się podmuchom wiatru, powierzając mu swój los. Zazdrościła im. Babie lato opanowało całą łąkę w ciągu kilku chwil. Ktoś nieuważny mógłby pomyśleć, że to zima nadeszła wcześniej, gdyż srebrzysta warstwa błyszczała w promieniach słońca niczym szron. Nici, zgrabnie utkane w pajęcze sieci, czepiały się każdego źdźbła trawy, zatrzymywały na kwiatach i drzewach. Czuła ich dotyk na skórze. Nawet jej ręce, zanurzone po łokcie w wodzie, pokryte były delikatnymi włóknami, wspinającymi się coraz wyżej, wzdłuż przedramienia, w kierunku serca. Welon! Szepnęła, zamykając powieki i odchylając w rozmarzeniu głowę. Mój piękny, biały Welon. Jasne nici oblepiły twarz i włosy kobiety. Usta rozchyliły się w uśmiechu pełnym szczęścia, w błogim poczuciu spełnienia. Wspominała tamtą chwilę, wyczekiwaną od lat, odkąd jako mała dziewczynka podglądała przed babiny Miry, najpiękniejszej dziewki w siole. Pamiętała łzy radości w oczach panny młodej, gdy ta przechodziła z rąk ojca w ramiona swego wybranka. Wówczas uwagę małej Sławki przykuł śnieżnobiały Welon. podobny do tego, który zalegał teraz w jej własnym weselnym kufrze, schowany głęboko na dnie. Nigdy wcześniej nie było Sławie tak dobrze. Kojące ciepło ogarnęło całe ciało, pieściło, masowało, łaskotało. Czuła dotyk ciepłej dłoni gładzącej policzek, tak jak kiedyś zwykł to robić Niestek. Wrócił do niej. Naprawdę ją kochał. Nawet po tym, czego się dopuściła. Niestek, szepnęła, otwierając oczy. W wodnym odbiciu miast uśmiechniętej twarzy ukochanego ujrzała jedynie niewyraźną sylwetkę starca. Po chwili powierzchnia wygładziła się, ukazując więcej szczegółów. Przerzedzone siwe włosy falujące wokół pomarszczonego oblicza, zapadnięte policzki, chorobliwe wypieki i te przerażające oczy. Sława poczuła zimny dreszcz na plecach, zorientowawszy się, że to, co początkowo wzięła za ogromne owadzie ślepia, w rzeczywistości było gęstymi pajęczynami zarastającymi oczodoły. Nie powinna tego wszystkiego dostrzec, nawet w wyjątkowo spokojnym nurcie rzeki. A mimo to widziała każdy szczegół jego twarzy. Ogarnęło ją przerażenie. Lepki strach, przenikający aż do szpiku kości, mrożący krew w żyłach, nie pozwalający wykonać najmniejszego ruchu. Sława zacisnęła mocno powieki, mając nadzieję, że to wszystko okaże się tylko snem. Przysnęła. W końcu była na nogach od świtu. Tak, to po prostu sen. Ta logiczna myśl sprawiła, że lęk nieco zelżał. Wzięła głęboki wdech, wstała z klęczek i odwróciła się. Zaraz zyska pewność, że niczego tu nie ma. Otworzyła oczy i spojrzała prosto na starca. Jestem już zmęczony, szepnął, kładąc dłonie na jej ramionach. Jestem taki zmęczony. Gęste pajęczyny zarastające jego oczy przyciągały wzrok. Sława patrzyła w nie zafascynowana, niczym mysz w ślepia zbliżającej się żmii. Miała wrażenie, że lekko powiewały, coraz to zmierzając w głąb oczodołów, to na zewnątrz, jakby coś w ich wnętrzu samodzielnie oddychało. Słyszała rytmiczny świst. Pajęczyny poruszały się coraz szybciej, dostosowując do bolesnego bicia jej serca. Nagle zwolniły tempo, a Sława poczuła, jak staje się jednością z nieznajomym. Jestem już zmęczony, powtórzył, po czym pchnął kobietę wprost do lodowatej wody. Chłód ogarnął jej ciało, a wewnętrzny spokój zniknął. Zaczęła się szaleńczo wyrywać, próbując wydostać się ponad taflę wody. Jednak starzec, choć wychudzony i wyglądający na kruchego, dociskał jej ramiona z żelazną siłą, nie pozwalając zaczerpnąć powietrza. Sława zaczęła słabnąć. Spróbowała sięgnąć stopami dna, by się od niego odbić, lecz niczego nie wyczuła. Nie widząc innej szansy, chwyciła dłoń starca i pociągnęła z całych sił. Bezskutecznie. Rzeka była przejrzysta niczym źródlany potok, jakby na dnie nie zalegał muł, a brzegu nie zarastały szuwary. Widziała spoglądającą na nią tę samą zmęczoną twarz. Nie dało się w niej dostrzec wściekłości czy żądzy krwi, która powinna gościć na licu mordercy. Zamiast tego starzec emanował spokojem, jakby rzeczywiście odczuwał znużenie. Sądząc po sile, z jaką utrzymywał ją pod wodą, z łatwością mógłby mocniej zacisnąć palce, choć jego dotyk, wbrew pozorom, był niemal delikatny. Mimo to w dalszym ciągu nie mogła zaczerpnąć oddechu, tak bardzo go potrzebowała. I z każdym uderzeniem serca szanse na przeżycie malały. Ponownie zaczęła walczyć z kościstymi dłońmi, wpadając w panikę. Przy gwałtowniejszym poruszeniu z ust wyrwał się bąbel powietrza i popłynął do góry, śledzony zrozpaczonym wzrokiem kobiety. Nie wiedziała, dlaczego upiór próbował ją zabić, a tym bardziej nie rozumiała, dlaczego nie mogła znaleźć stopami dna. Przy brzegu woda sięgała zaledwie do pasa. Musiała więc znajdować się pośrodku koryta rzeki, ale w takim razie jakim cudem starzec potrafił utrzymać ją pod powierzchnią, na dodatek patrząc na nią z góry? Przecież nie mógł unosić się w powietrzu. Jestem już zmęczony. Ponownie usłyszała jego głos. Nieznajomy brzmiał, jakby był tuż obok, jakby szeptał jej wprost do ucha. Na bogów. Znajdowała się przecież pod wodą, nie mogła słyszeć go tak wyraźnie. Ostatkiem sił ponownie chwyciła nieznajomego obiema dłońmi za rękę i spróbowała odgiąć jego palce, mocno trzymające ją za ramię. Nagle zorientowała się, że jej ciało pokrywa pajęczyna. Dłonie Sławy były szorstkie, oblepione licznymi nićmi. Kierowana instynktem szarpnęła paznokciami lewej dłoni, próbując zerwać delikatną, lecz elastyczną sieć ze skóry. Nad sobą usłyszała ryk bólu, a mocny uścisk na ramionach nagle zelżał. Sława wierzgnęła mocno i wynurzyła głowę na powierzchnię, łapczywie wciągając powietrze. Rozkaszlała się boleśnie, wypluwając zimną wodę. Wciąż łkając, z obawą rozejrzała się w poszukiwaniu dziwnego starca. Czy to był właśnie planetnik, okazujący swój gniew? Jednak wokół nie widziała nikogo. Klęczała w rzece, kalecząc dłonie o ostre kamienie, drżąc z zimna, a ptaki radośnie śpiewały w gałęziach wierzby. Na brzegu leżała balia i porozrzucane ubrania. Nieznajomy rozpłynął się w powietrzu, a mimo to pajęczyny wciąż oplatały jej ciało, stanowiąc dowód, że wszystko to wydarzyło się naprawdę. Całą noc nie zmrużyła oka. Przeczekała świt, kuląc się przy palenisku i dygocząc z zimna. Zignorowała dobiegające z obory odgłosy zwierząt, muczeniem i beczeniem przypominających gospodyni o wieczornym karmieniu. Starała się nie słyszeć również innych dźwięków, stukania w okiennice, cichego skrobania w drzwi i tego przerażającego szelestu, który nie chciał odejść. Gdzie by nie spojrzała, każdy kąt powały zasłaniały pajęczyny. Choć jeszcze niedawno ściągała miotłą wszystkie nici, teraz było ich więcej niż kiedykolwiek. Rozciągnięte tak gęsto, że zasłaniały dach, sprawiały wrażenie pajęczego królestwa. To z nich dochodził ten szelest. Sława próbowała odepchnąć od siebie myśli, że może gdzieś tam nad nią ukryte w srebrzystych sieciach czają się gromady pająków. Albo jeszcze gorzej, planetnik. Całe szczęście nikt nie widział jej, gdy przemoczona biegła przez sioło. W przeciwnym razie dawno już zapukałby do niej guślarz, ochoczo odczytujący boskie znaki. We wskazywaniu winnych nie miał sobie równych, a tym razem uwierzyliby mu wszyscy. Cała skóra Sławy pokryta była pajęczynami, ciasno oplatającymi ciało. Wielokrotnie próbowała je zrywać, lecz przychodziło to z trudem. Kleiły się do skóry, a na dodatek za każdym razem odrastały coraz gęstsze. Nie pomagało również ogrzewanie ich nad ogniem, skończyło się jedynie poparzeniem, szorowanie piaskiem ani wodą. W takim stanie nie mogła pokazać się nikomu. Nakładała na twarz grubą warstwę mazidła z pokrzywy, gdy ktoś zastukał do drzwi. Zastygła w bezruchu. Odgłosy zniknęły wraz z nadejściem słońca. Czyżby jednak wróciły? Było już wszak późne popołudnie. Aż podskoczyła, gdy dźwięk rozległ się ponownie, tym razem dużo głośniej. Sława przygryzła wargę i rozejrzała się. Wcześniej mocno zamknęła okiennice, przez co jej w izbie panował półmrok. Lecz nie chciała ryzykować, że ktoś ją zobaczy. Przeczeka chwilę w milczeniu i nieproszony gość da za wygraną. Tak się jednak nie stało. Sława, jesteś tam? Rozpoznała głos Sambora. Dobrze się czujesz? Popchnął lekko drzwi, lecz te zamknięte były na skobel. Sława westchnęła. Nie mam teraz czasu, przyjdźże kiedy indziej, odparła niechętnym tonem. Ale twoje pranie. Byłem nad rzeką i jak nic znalazłem twoją balię. poznał rzębą jeszcze z Niestkiem ją zbijał. Ten głupek zamiast... A zresztą nieważne. Zebrałem wszystko, coś tam porozrzucała i przyniosłem, ale to chyba raz jeszcze trzeba by uprać. Do licha. Na śmierć zapomniała o przeklętym praniu. Co tchu pognała do chałupy, nie oglądając się za siebie w obawie przed upiorem. Całe szczęście, że akurat padło na życzliwego Sambora, niegdyś drucha Niestka, który od jakiegoś czasu nieśmiało smalił do niej cholewki. Ano, balię zostawiłam nad rzeką. Siły nie miałam i rankiem wrócić chciałam, aleś mnie uprzedził, za co ci wdzięczna jestem. Postaw pod drzwiami, jak się oporządzę, to jeszcze raz pójdę.
Rozumiem.
Sława odetchnęła z nadzieją, że to wystarczy, jednak chłopak ewidentnie chciał dalej ciągnąć rozmowę. Było mnie zawołać, a tak pewnie zwierzęta jakieś wszystko porozrzucały. Brudne to, dziwnie lepkie, jakby w pajęczynach leżało, czy co? Zagryzła wargę. Jeśli czegoś nie zrobi, to Sambor rozpaple pozostały mojej dziwnym zachowaniu oraz zabrudzonych ubraniach. Jak nic, ciekawscy podejmą temat, zsyłając na nią same kłopoty. Rozejrzała się po izbie. Gdyby zgasić płomień w palenisku, to mogła nawet wpuścić Sambora i zająć mu głowę innymi myślami. Pobudzoną męską wyobraźnię łatwo skierować na nowe ścieżki, szczególnie jeśli chłop nie legł jeszcze z żadną dziewką. Pospiesznie zdusiła płomienie i narzuciła chustę na włosy. Jakżeś taki wyrywny do pomocy, rzuciła, podchodząc do drzwi. Tylko się mnie nie przestrasz, bo nakładłam na twarz maści, co to bym się jeszcze w przyszłości komuś spodobała. Nie była z siebie dumna, ale nie miała wyboru. Niestek by jej wybaczył, wiedząc, że nie robiła tego dla przyjemności. Stroniła od miłostek, zwłaszcza po śmierci ukochanego. Raz jeszcze rzuciła okiem po izbie. Wzdrygnęła się na samo wspomnienie ostatniego wieczoru. Sprawa z Samborem to jedno, ale będzie musiała jakoś pozbyć się pajęczyn ze skóry, przecież nie spędzi reszty życia zamknięta w ciemnej chacie. Jakże mówiła, nie przestrasz się, powiedziała, zdejmując skobel. Od razu zawróciła do wnętrza, by światło słoneczne nie padało na jej oblicze. Mi to nic nie straszne, odparł dziarsko mężczyzna, wchodząc do izby. W dłoniach trzymał drewnianą balię, jakby ważyła tyle, co pierzowa poducha. Jeśli zmęczona, to ja mogę Hankę poprosić. Siostra moja robotna, szybko obróci. Uśmiechał się szeroko. Przyszło jej przez głowę, że gdyby nie Niestek, to może jemu złożyłaby przysięgę małżeńską. Przypomniała sobie, jak przycisnęła mężowi poduszkę do twarzy. Nagle posmutniała. Przez dłuższą chwilę milczała, szukając w głowie tematu do rozmowy. Sambor również sprawiał wrażenie zagubionego. To co powiesz? Spytał wreszcie po dłużącej się w nieskończoność chwili ciszy. O czym? Udała, że nie rozumie. Czuła się niezręcznie, nie potrafiła bałamucić mężczyzn, tym bardziej mając na twarzy kleiste mazidło, nie wspominając już o pajęczynach. No, o tym praniu. Jakoś ubłagam Hankę, pomogę jej chłopu przy wyrębie, czy co? Nie, nie wiem. Zamknij proszę drzwi, bo głowa mnie od światła boli. Postawił balię przy ścianie i posłusznie spełnił jej prośbę. W chałupie na nowo zapanował mrok. Sława zacisnęła pięści, dodając sobie odwagi. Nie mogła tak po prostu zacząć go obcałowywać. Gotów jeszcze pomyśleć, że postradała zmysły i w dobrej wierze wezwie guślarza. Dziękuję, powiedziała. Próbowała nadać swojemu głosowi nieco delikatności i zakłopotania. Oto drugie nie było trudno. Bo widzisz, samotnej niewieście niełatwo na tym świecie. Radzę sobie, ale nie mam takich silnych ramion jak twoje. Sambor milczał. Najpewniej był bardziej zmieszany niż ona. Dawno już dał się poznać jako człowiek spokojny i nieśmiały, co do pewnego stopnia było urocze. Jednak w takich sytuacjach mężczyzna nie powinien stać niczym ciele. Żałowała, że nie widzi wyrazu jego twarzy. Nagle wpadła na pomysł. Jedna ze ścian chałupy była zbutwiała, już od dawna należało ją wzmocnić. To stanowiło dobrą wymówkę. Chodzi o tę ścianę, kontynuowała. Podejdź, dotknij, jest taka wilgotna. Ale ja... Sambor odchrząknął. Bo to ten... To desek bytrza świeżych. Mogę to, ale... Bełkotał jak potłuczony. W ciemnościach widziała jedynie zarys twarzy mężczyzny. Podeszła i położyła palec na jego wargach. Był rozpalony, jakby trawiła go gorączka. Pozostało wierzyć, że dzięki buzującym w nim emocjom nie poczuje szorstkości jej skóry spowodowanej przez pajęczyny. Poradzisz sobie, szepnęła. Powinna go pocałować. Wtedy z pewnością zapomni o zdarzeniu nad rzeką. Zamknęła oczy, walcząc z wyrzutami sumienia. Krótkie muśnięcie wargami i będzie po krzyku. W półmroku słyszała głośny, przyspieszony oddech chłopaka. Zawahała się. Nie mogła mu tego zrobić. Nie mogła zrobić tego samej sobie. To był błąd. Nie powinna w ogóle go wpuszczać do środka. Przepraszam, szepnęła, odsuwając się. Nie powinnam. Przepraszam, chyba lepiej będzie, jak pójdziesz. Nie trzeba mu było dwa razy powtarzać. W jego głowie musiała toczyć się istna bitwa pomiędzy pożądaniem a nieśmiałością, która do tej pory brała górę. Nawet jeżeli rozrywała go chuć, nie dał niczego po sobie poznać. Odwrócił się w stronę wyjścia. Przez chwilę wyglądał, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć, ale ostatecznie spuścił głowę. Powolnym ruchem otworzył drzwi z nadzieją, że sława każe mu poczekać i da jeszcze jedną szansę. Sambor, powiedziała, na chwilę rozbudzając nadzieję w jego sercu. Raz jeszcze przepraszam i proszę, nie wspominaj o tym nikomu. Nie chcę, żeby wzięto mnie na języki. Jasne, odparł, stojąc w progu. To ja przepraszam, chyba muszę się napić. To nie był najlepszy pomysł. Mężczyźni pod wpływem alkoholu nabierali ochoty, by dzielić się troskami z innymi. Jak nic, po wypiciu kilku kufli miodu wyrzuci z siebie wszystko, zapewne ubarwiając historię wiadomym zakończeniem całego zajścia. Sława coraz bardziej żałowała, że w ogóle otworzyła mu drzwi. Nie pijże, powiedziała, podchodząc bliżej. Daj mi kilka dni i może wybierzemy się razem nad rzekę. Poważnie? Życie w nim wróciło, jakby wypił dzban esencji z różeńca. Jasne, chętnie, bardzo chętnie. Wiesz co? Mam pomysł. Chwycił ją za dłoń i pociągnął do siebie. Zanim zdążyła zareagować, znaleźli się na zewnątrz chałupy, w pełnym słońcu. Z przerażeniem jej serce zaczęło bić nienaturalnie szybko. Przypomniała sobie pajęczynę w oczodołach starca. Musiała wyglądać podobnie. Sambor zaraz zobaczy jej prawdziwe oblicze i ryknie z obrzydzenia i strachu, zwołując wszystkich mieszkańców sioła. Reszta potoczy się błyskawicznie. Ktoś zdzieli ją kamieniem, nieprzytomną przywiążą do pala, poczekają, aż się ocknie i przy wtórze słów guślarza spalą żywcem. Szarpnęła rękę, wyrywając dłoń z uścisku, lecz było już za późno. Wskoczyła z powrotem do izby, jakby to mogło cokolwiek zmienić. Może jeszcze da radę go przekonać, żeby nie dzielił się z nikim informacją o jej przerażającym wyglądzie. Może trzeba go zwabić do środka, zadzierając spódnicę, po czym poderżnąć mu gardło w nadziei, że nikt nie usłyszy. — Co ty? — spytał zaskoczony Sambor. — Chciałem ci tę ścianę od zewnątrz pokazać, bo mógłbym jutro z rańca ją zbić z nowych desek. Co się dzieje? — Jak to, co się dzieje? Co on, ślepy? Sława, podszedł, patrząc na nią uważnie. Dobrze się czujesz? Zakleła cicho. Czemuż nie zamknęła tych przeklętych drzwi? Zostaw mnie! Ryknęła głosem pełnym złości, nie na niego, lecz na własną głupotę. Błagam, nie mów nikomu, to zejdzie. Ale że co? Ta maś? Wszedł do środka, wyciągając dłoń w jej kierunku. Sława już miała go wygonić, gdy w świetle słońca zobaczyła delikatne nici zwieszające się z jego ręki. Podobne widniały na twarzy chłopaka, tworzyły skrzący się w blasku słońca wzór na policzku, zwisały z brwi, lekko zasłaniając oczy, zupełnie jak u widzianego poprzedniego wieczoru planetnika. Czyżby go zaraziła? No, powiedz, że coś. Podniósł głos po raz pierwszy, odkąd go znała. Musiał być naprawdę zaniepokojony. Twoja twarz. Podniósł dłoń i dotknął palcami policzka. Nici oblepiały jego dłonie, ciągnąc się jak niewyrobione ciasto. Mężczyzna, miast spanikować lub spróbować ściągnąć z siebie lepką pajęczynę, wzruszył jedynie ramionami i podszedł bliżej Sławy. No, brzydki jestem, powiedział. Może też powinienem smarować się jakimiś mazidłami. Pajęczyny? Nie widzisz ich? Nie czujesz? Sława podeszła i dotknęła jego twarzy. Pod opuszkami wyczuwała nici identyczne jak u siebie. Na bogów, cóż mu czyniła? Chwycił ją mocno za ramiona i pociągnął na zewnątrz. Może to i lepiej. Skoro jej dolegliwość była zakaźna, niech lepiej od razu ją spalą. Biedny Sambor. Może i straszna pierdoła, ale serce miał złote. Nie zasługiwał na taki los. Za długo w tych ciemnościach siedzisz, powiedział stanowczo, gdy znaleźli się z powrotem w pełnym słońcu. Będę częściej przychodziła, jak ci czego trza, to tylko mów. Te pajęczyny ze ścian też zdejmę. Sława patrzyła na niego wielkimi oczami. Czy on naprawdę niczego nie widział? Spojrzała na własną dłoń, wciąż pokrytą srebrzystymi nićmi. To nie miało sensu. Tu jesteś, dobiegł ich kobiecy głos. Od rana cię szukam. Hanka, tego już za wiele, chociaż może to i lepiej. Nie było sensu dalej ciągnąć tej farsy. Nie zbliżaj się. Sława urwała w półsłowa. Nie wierzyła własnym oczom. Twarz siostry Sambora porastała gęsta pajęczyna, która oplatała również jej szyję i ręce oparte na biodrach w geście niezadowolenia. Co więcej, kobieta nic sobie z tego nie robiła, tylko spoglądała wściekle na brata. — Że co? — spytała Hanka. — Będziesz mi mówiła, co mam robić? Sambor, ojciec cię szuka, a ty włóczysz się gdzieś z tą... Pokręciła głową z dezaprobatą. — Chodźże, bo stracę cierpliwość. Sambor spojrzał na Sławę, zastygłą w zdumieniu. Całe sioło dopadła zaraza, na którą chorzy z niewiadomego powodu nie zwracali uwagi. To nie miało najmniejszego sensu. Hanka pogoniła Sambora na pożegnanie, informując ją sucho, że guślarz wzywa wszystkich mieszkańców, by powtórzyć odczynianie złego uroku. Sława została sama, z głową pełną pytań. Albo ona była szalona, albo wszyscy wokół. Widziała rzeczy, których nie dostrzegał nikt inny. Potrząsając głową z niedowierzaniem, wróciła do chałupy. Pranie, szepnęła pod nosem, podchodząc do bali. Sambor widział pajęczyny na ubraniach. Na bogów, co tu się dzieje? Zarówno drewniane naczynia, jak i odzież oblepione były pajęczymi nićmi. Tylko cóż to zmieniało? Powinna pokazać je komuś i spytać, czy również je widzi? Bzdura. Z zamyślenia wyrwał ją tubalny głos guślarza. Sława potarła skronie, zmęczona ciągłym strachem. Najchętniej zamknęłaby się w izbie i skuliła obok paleniska. I tak dobrze wiedziała, że inni by jej tego nie wybaczyli. Wyglądało na to, że zamiast rozwiązać zagadkę, musi ganiać po polach i walić w patelnię. Nie miała większego wyboru. Lepiej, żeby się nie spóźniła, bo jeszcze guślarz gotów szukać w tym jakiegoś znaku. Bogowie to widzą, usłyszała, wchodząc na zatłoczony plac z ciężkim naczyniem w dłoni. Sądząc po panicznej reakcji ludzi, starzec pewnie oznajmił im, że bogowie podglądają ich nocne harce i denerwują się, gdy ktoś wkłada przyrodzenie w nie ten otwór. Obok studni meczały dwie owieczki. Sława z uznaniem pokiwała głową. Jeśli ostatnie niepokojące wydarzenia spowodował gniew bogów, to krwawą ofiarą można ich ułagodzić. Być może guślarz okaże się teraz ich ostatnią deską ratunku. Tak jak się obawiała, na kogo by nie spojrzała, każdego pokrywały pajęczyny. Nawet z przerzedzonej długiej brody i wąsów guślarza zwisały nici. Wyglądał, jakby umazał się jedzeniem podczas wieczerzy. Wokół zebrało się już prawie całe sioło. Sława odnalazła wzrokiem Sambora, który w skupieniu słuchał mowy guślarza. Stał obok zwierząt i trzymał w dłoni długi nóż, co świadczyło o przyznaniu mu zaszczytnego zadania poderżnięcia jagniętom gardeł. Schowajcie arogancką butę! Głos guślarza był nieco ochrypły, lecz wciąż stanowczy. Pokłońcie się i przeproście za lenistwo, a może bogowie dadzą nam przeżyć nadchodzącą zimę. Pójdziemy teraz na pola. Obejdziemy każde jedno, wcześniej stając przy ołtarzu wszechmocnego Peruna, gdzie oddamy mu cześć. Powtórzymy to samo dla pani naszej Mokoszy. Rozległ się pomruk zadowolenia. Sława poczuła ziarenko nadziei kiełkujące w piersi. Przełknęła ślinę, walcząc z niepokojem. Musieli przebłagać bogów ofiarą. Nie mogła żyć w strachu do końca życia. Nici oplatały ją coraz gęściej, ciągle musiała odsuwać je sprzed oczu i obawiała się chwili, w której otworzy powieki i zobaczy jedynie splątane pajęczyny. Choć nikt nie zwracał na nią uwagi, wolała unikać wzroku sąsiadów, trzymając się z tyłu i owijając chustą, jedyną, która pozostała wolna od pajęczych splotów. Ukradkowe spojrzenia potwierdziły jej podejrzenia, że tajemnicze schorzenie dopadło wszystkich mieszkańców sioła. Nikt jednak się tym nie przejmował. Mimo że skryła się za plecami zgromadzonych na placu, w pewnym momencie napotkała wzrok Sambora. Chłopak rozciągnął usta w szerokim uśmiechu i, wciąż trzymając w dłoni sznurki, do których przywiązane były jagnięta, ruszył w jej stronę, rozpychając ludzi. Westchnęła, przygotowując w głowie wymówkę, gdy jedna z owieczek wydała z siebie przeraźliwy pisk. Sława nigdy wcześniej nie słyszała podobnego dźwięku. Wysoki, kłujący w uszy, jakby ktoś przypalał zwierzę rozżarzonym metalem do kości. Po chwili obie owce wpadły w panikę, próbując zerwać się z postronków. Jedna padła na ziemię i tarzała się szaleńczo. Bezradny Sambor próbował je uspokoić, ale pomimo swoich niewielkich rozmiarów zwierzęta wierzgały niczym jurne byczki. Tłum zaszemrał niespokojnie, gdy stojący obok odsuwali się byle dalej. Jakiś dzieciak wybuchnął płaczem. To znak! Guślarz odskoczył od zwierząt i sypnął na nie garścią soli. Sami widzicie, do jakiego stanu doprowadziliście tę ziemię. Módlcie się, żeby nie było za późno. Owieczki momentalnie uspokoiły się i legły na ziemi, jakby opadły z sił. Jedna z nich podniosła pyszczek ku niebu i zaczęła bezradnie meczeć. Sława odniosła wrażenie, że przerażonym wzrokiem łypały prosto na nią. To pewnie przypadek, że wpadły w panikę akurat przy niej. Ale nie mogła oprzeć się myśli, że stało za tym coś więcej. Nie chcąc zwracać na siebie więcej uwagi niż było konieczne, ustąpiła nieco do tyłu, aż widok zasłonili jej przepychający się do przodu sąsiedzi. Nawet nie zaprotestowała, gdy babka piaskowa wcisnęła jej łokieć w żebra. Pragnęła, jak inni, napawać się widokiem krwawej ofiary z jak najmniejszej odległości. Słońce już zachodziło, gdy ponownie rozległ się pisk owieczek. Tym razem zdecydowanie krótszy. Zebrany na placu tłum żywo zareagował, naciskając na tych z przodu, krzycząc z uciechy i przejęcia. Sława nie musiała tego widzieć, by wyobrazić sobie, jak baby przeciskają się, by zanurzyć skrawki materiału we krwi zwierząt. Służyły one potem jako potężne amulety odganiające nieszczęście, nieprzyjazne duchy oraz upiory. Chwilę zajęło, nim mieszkańcy sioła nasycili się ofiarą, zaś guślarz prawie ochrypł. Cienie chałup wydłużyły się, a na zachodzie zabłysła gwiazda wieczorna. Starzec w końcu poprowadził wszystkich, by stukając mocno w garnki, patelnie i wszelkie metalowe przedmioty, podążyć na obchód nieurodzajnych pól. Dopiero wtedy Sława podeszła do martwych zwierząt leżących na nasączonym krwią piasku. Ich bielutką wełnę powalała jucha, a ślepia, wcześniej wpatrzone w nią z przerażeniem, zasnuło bielmo. Rozcięte gardła, lśniące groteskową bielą kości, były prawie suche. Wszyscy tak gorączkowo rzucili się ze szmatkami, że łeb jednej z owiec całkowicie oderwano. Kobieta uklękła obok bezgłowego zewłoku i wyjęła z rękawa lnianą chusteczkę, którą delikatnie dotknęła rany. Po chwili jednak wcisnęła ją energicznie w mięso, aby zebrać choć trochę krwi. Uważnie przyjrzała się brązowym śladom, słabo już widocznym w gasnącym świetle dnia. Może to będzie w stanie jej pomóc? Bez namysłu podniosła zakrwawioną szmatkę do policzka, chcąc przetrzeć nią skórę. Lecz nagle zrezygnowała. Musiała dołączyć do reszty mieszkańców wsi, a twarz zabrudzona krwią mogła wywołać w nich nieodpowiednie skojarzenia. Nie była jeszcze gotowa umierać, nie teraz, gdy istniała szansa na ratunek. Schowała materiał z powrotem do rękawa, po czym wstała z klęczek i ruszyła śladem sąsiadów. Robili mnóstwo hałasu i oświetlali sobie drogę pochodniami, więc dogoniła ich bez trudu. Znalazłszy się wystarczająco daleko, by nikt nie zawracał jej głowy oraz wystarczająco blisko, by nie zechcieli poczekać na nią, posłusznie zaczęła stukać chochlą w żeliwną patelnię. Szła ze wzrokiem wbitym w ziemię. Do ołtarza mieli jeszcze spory kawałek, mogła się więc skupić. Odmówiwszy cichą modlitwę, przeprosiła bogów za wszystko. Za arogancję, przeklinanie ich woli, zapuszczenie chałupy i obraźliwe myśli względem guślarza. Mimo usilnych starań w głębi nie poczuwała się do winy, ale nie miało to teraz najmniejszego znaczenia. Towarzyszył jej ogłuszający hałas. Jakby podświadomie wszyscy wyrównali tempo, każdy krok wieńcząc głośnym uderzeniem o metal. Jednak w pewnym momencie zorientowała się, że jej ręce zmieniły rytm. Uderzała częściej, lecz odgłos był jakby cichszy. Zrównał się z biciem mojego serca, pomyślała. Zaniepokoiła ją nagła cisza. Podniosła wzrok. Przed sobą, gdzie powinna ujrzeć sporą grupkę sąsiadów, dostrzegła jedynie ciemność. Zmarszczyła brwi z niedowierzaniem. Czyżby skręciła w nieodpowiednią stronę, zamiast podążać za tłumem? Poczuła lekką ulgę, gdy w oddali usłyszała hałas. Najwidoczniej mimowolnie zwolniła, przez co pozostała z tyłu. Podkasała spódnicę i ruszyła biegiem, nie patrząc na boki, w obawie przed widokiem wyłaniającego się z pomiędzy drzew oblicza planetnika o oczodołach zasnutych pajęczynami. Wypominała sobie nieostrożność. To nie była odpowiednia chwila, by zatapiać się w myślach. Oskarżenia huczały w jej głowie, gdy na twarzy poczuła krople deszczu. Zatrzymała się z wrażenia i spojrzała w górę. Niebo usłały gwiazdy, a księżyc świecił jasno, niezasłonięty przez chmury. Mimo to po chwili poczuła na policzkach i włosach kolejne krople. Z tyłu trzasnęła gałązka, wywołując dreszcz na jej plecach. Wzywają nas, usłyszała cichy, zmęczony głos. Chodź do mnie, dziecko. Nie musiała się odwracać, żeby wiedzieć, kto za nią stoi. Zamachnęła się ciężką patelnią, ta jednak przecięła powietrze. Nikogo tam nie było. Przerażona Sława zaczęła biec. Nie myślała, że może zaplątać się w spódnicę lub potknąć o wystający korzeń i skręcić kostkę czy kark. W głowie miała jedynie strach. Biegła tak szybko, jak potrafiła, licząc, że zaraz dogoni sąsiadów i poczuje się bezpiecznie. Wszak od ołtarza Peruna dzieliła ją niewielka odległość. Na twarzy wciąż czuła spadające krople, choć liście drzew nie szeleściły od deszczu, a ziemia pod stopami nie wydawała się wcale mokra. Zdawało jej się, że rozpoznaje drogę, po której biegła. Tu zaraz powinna być niewielka górka. To zaledwie kilkadziesiąt kroków i zatrzymała się, z trudem unikając wpadnięcia do rzeki. Nie powinno jej tam być, ruszyli przecież w przeciwnym kierunku. Ludzie! Krzyknęła rozpaczliwie. Ratujcie, ludzie! Deszcz zastąpiła gwałtowna ulewa, jednak krople nie padały na powierzchnię wody w rzece. Sława rozejrzała się z rozpaczą. Nie wiedziała, w którą stronę iść, aby dotrzeć do ołtarza. podczas szaleńczej ucieczki przez las zgubiła chustę dotychczas narzuconą na ramiona i głowę. W świetle księżyca, wciąż wysoko stojącego na rozgwieżdżonym niebie, spostrzegła, że krople padające na jej skórę zmywają pajęczyny. Srebrzysto-szare nici odklejały się i spływały na ziemię, pozostawiając nietknięte ciało. Co więcej, na ich miejscu nie wyrastały nowe.
Czekają na nas,
usłyszała ponownie, lecz tym razem nie zdążyła się nawet odwrócić. Silne dłonie chwyciły ją za szyję i pociągnęły do tyłu. Przez mgnienie oka widziała zmęczoną twarz planetnika, patrzącego na nią znużonym wzrokiem. Później była tylko ciemność. Sambor podłożył pochodnie pod stos drewna. Płomienie poszły wysoko, szybko obejmując wysuszone gałęzie. Mieszkańcy sioła przyglądali się w skupieniu, pogrążeni w bezgłośnych modlitwach. Nikt się nie odzywał. Nawet guślarz milczał, zaciskając dłonie na swojej lasce. Żadne z nich nie widziało pajęczyn porastających ich skórę i zwisających z włosów. Toteż nie mogli dostrzec, jak srebrzyste nici opadają na ziemię. Niesione lekkimi podmuchami wiatru szybowały po polach, kierując się w stronę rzeki. Choć zgromadzeni wokół kamiennego ołtarza oświetlonego przez płonący stos, nie czuli nic. W oddali rozległ się grzmot.
Burza? Jęknął ktoś z zebranych.
Udało się, zawtórował kobiecy głos. Wszyscy pełnym nadziei wzrokiem spojrzeli w niebo. Jedynie Sambor rozejrzał się w poszukiwaniu sławy. Dawno stracił ją z oczu, a teraz zaczynał się martwić.
Padnijcie na kolana! Guślarz wzniósł ręce w powietrze. Bogowie nas wysłuchali!
Niebo przeszła błyskawica, za którą nadszedł kolejny grzmot, głośniejszy niż poprzednio. Zerwał się wiatr, a niebo, jeszcze przed chwilą pełne gwiazd, szybko zasnuły chmury. Sambor z wrażenia upuścił wciąż płonącą pochodnię. Nikt jednak nie zwracał już na to uwagi. Z nieba lunął bowiem ulewny deszcz, zmywając z twarzy zebranych wszystkie troski. To było jak oczyszczenie, jak boska kąpiel zdejmująca z barków strapienia, obawy i zmęczenie. Kiepskie plony i ciągłe groźby guślarza ograniczyły tegoroczne dożynki do skromnego spotkania, podczas którego nie wychylono ani jednego dzbana miodu. Deszcz wprawdzie nie napełni spiżarni przed zimą, ale perspektywa pojednania z bogami dawała okazję do hucznej zabawy. Udało się przebłagać planetnika.
To jeszcze nie koniec,
krzyknął guślarz, jakby wyczuwając ich myśli.
Słyszę wolę bogów, przemawiają do mnie, ostrzegają przed dalszą gnuśnością. Podążajcie za mną, albo spotka was potężniejsza kara.
Sława patrzyła na niego z krzywym uśmiechem. Starzec gadał bzdury. Nikt nigdy doń nie przemawiał. Teraz miała co do tego absolutną pewność. Może i biedak słyszał jakieś głosy, ale był to co najwyżej objaw postępującego szaleństwa. Pycha rozsadzała go coraz bardziej z każdym rozkrzyczanym słowem. Sława nie mogła mu na to pozwolić. Spojrzała na siedzącego obok starca. Nie wydawał się już tak straszny jak wcześniej. Żałowała go. Zasłużył wreszcie na upragniony odpoczynek. Rola planetnika, oprócz wielkiej odpowiedzialności, wiązała się z codzienną, ciężką pracą. Jej to odpowiadało.
Rób, co musisz, dziecko,
westchnął jedynie, machnąwszy dłonią.
I tak nigdy go nie lubiłem.
Uniosła dłonie i chwyciła burzową chmurę. Czuła siłę kłębiącą się w rękach, szukającą wyjścia na zewnątrz. Za chwilę jej to umożliwi. Za chwilę ją uwolni i nada sens jej istnieniu. Za chwilę zemści się za Niestka.